Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
11 listopada w 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielka uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Odznaczony Orderem Orła Białego został m.in. profesor Ryszard Legutko. Teraz mogą Państwo i obserwować, i usłyszeć rozmowę z panem profesorem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry Państwu, witam.
I oczywiście nie wiem, czy w takim wypadku mówi się gratuluję, czy to nie jest za takie za słabe słowo, jeśli chodzi o najwyższe polskie odznaczenie.
No rzeczywiście to słowo nie ma superlatywu, ale myślę, że jest na pewno wystarczające. Bardzo dziękuję, to wielka chwila, to była dla mnie bardzo wzruszająca, więc dziękuję ogromnie za gratulacje.
Panie profesorze, kto powinien być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich?
No proszę mi nie zadawać takiego pytania. Ja się szczycę tym, że ja pierwszy wymieniłem Andrzeja Dudę przed laty jako kandydata i tutaj rzeczywiście trafiłem absolutnie w punkt. Natomiast no boję się, że większość moich przewidywań i typów niekoniecznie się sprawdza, więc nie wiem. No jest kilku, jak wiemy, kandydatów. Przynajmniej dwóch takich najczęściej wymienianych. To jest szef IPN-u oraz były minister edukacji. To są mocne kandydatury. No nie wiem, nie moja decyzja. Na pewno będzie to inna kampania, bo inny będzie przeciwnik. Wtedy ja optowałem za Andrzejem Dudą nie tylko dlatego, że go znałem, dzieliłem z nim biuro zresztą przez pewien czas i widziałem, jaki to jest człowiek, ale także dlatego, że uważam, że powinna być bardzo wyraźna alternatywa wobec prezydenta Komorskiego. To był wyraźnie taka prezydentura ociężała, a sam Bronisław Komorowski te faux pas wszystkie, które robił, te niezręczności i tak dalej. Więc to Andrzej Duda był tym człowiekiem, który był alternatywą, tryskał energią, no młodzieńczością. To będzie inna kampania, no bo jeżeli kandydatem będzie Rafał Trzaskowski, no to jest młody człowiek i też taki lubiący błyszczeć, a nawet robiący się na swoistego rodzaju celebrytę. To będzie zupełnie inaczej wyglądało. Obawiam się też, że może być to bardzo brutalna kampania.
Bo brutalne jest życie polityczne w Polsce. Nie wiem, czy pan profesor jest żeglarzem. W czasie przed wyborami do parlamentu polskiego wiatr powiał w żagle Donalda Tuska, a teraz ten wiatr po zmianach w Stanach Zjednoczonych, po tym, co się dzieje w Polsce po roku rządzenia koalicji 13 grudnia, zmienił swój kierunek, zdaniem pana profesora, czy nadal wieje w żagle rządzących?
No trochę zmienił, to znaczy bez wątpienia rząd polski czułby się bardziej komfortowo, gdyby wybory w Stanach Zjednoczonych wygrała Kamala Harris, przedstawicielka bardzo radykalnej lewicy, bo polityka całego świata zachodniego to jest polityka lewicowa, są bardzo niewielkie enklawy, wyspy, które się wyłamują z tego głównego nurtu. To są Węgry, to są po części Włochy. Polska jest takim krajem szczególnym, bo tu jest bardzo silna opozycja prawicowa. Więc jeżeli by jeszcze do tego doszły Stany Zjednoczone, no to cała ta nieświęte przymierze, które jest w tej chwili w świecie zachodnim, by oczywiście wspierało Donalda Tuska i jego nękanie opozycji i wszystko to, co robi. A tak to zrobił się pewien wyłom. Jak dalece to w praktyce będzie miało konsekwencje, to zobaczymy. Ale z pewnością było to coś, co nieco zakłóca to takie powszechne poparcie dla Donalda Tuska. Zresztą trzeba powiedzieć, że to jest w ogóle niebywałe, żeby nagradzać za przywracanie praworządności premiera, który jest odpowiedzialny za największe możliwe bezprawie, jakiego doświadczyliśmy od 1989 roku. No ale to jest konsekwencja monopolu. Skoro wszyscy mówią to samo i piszą to samo i uważają to samo i mają ten sam interes, no to takie kłamstwo przychodzi łatwiej. No więc odpowiadając na pytanie, no trochę to zakłóciło ten spokój i poczucie bezpieczeństwa. To rząd Donalda Tuska.
To słowo na temat Donalda Trumpa, bo wygląda na to, że będzie konsekwentny i tą, nazwijmy to, kontrrewolucję zamierza przeprowadzić w Stanach Zjednoczonych. To już widać po tych nominacjach, które już są i są znane.
No tak, ale no, pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jednak jest kraj, który w dużej części jest odpowiedzialny za tę lewicową krucjatę na świecie. Ambasadorowie amerykańscy zachowywali się w sposób skandaliczny w ogóle tutaj, prawda? Ten ambasador Brzeziński, jego poprzedniczka, nominatka Trumpa, nie była wiele lepsza. Ambasador Brzeziński się zachowywał jak kiedyś, pamiętam, taki sowiecki ambasador, a wielki Aristow, który tu się szarogęsił i mówił, co dobre, a co niedobre i co trzeba zrobić. Więc być może to się zmieni. Ja cały czas mówię być może, bo już bycie przez tyle lat w polityce nauczyło mnie pewnej ostrożności. Jednak polityka w dużym stopniu ma charakter sytuacyjny, więc w zależności, jakie tam będą te siły, wektory, jakie naciski, trzeba być tutaj bardzo ostrożnym. No, na pewno Donald Trump obiecuje taki kierunek i jakąś tam być może częściowo przynajmniej kontrrewolucję zrobi. No, jemu zawdzięczamy to jednak, że Sąd Najwyższy dzięki nominacjom Donalda Trumpa w czasie poprzedniej jego administracji, dzięki nominacjom sędziowskim do Sądu Najwyższego, orzeczenie Roe v. Wade zostało, czyli to orzeczenie, które sankcjonowało aborcję, zostało jakoś tam ograniczone. To znaczy w tej chwili Stany decydują o tym, no ale już jest, czy jednocześnie powstało orzeczenie sankcjonujące małżeństwa homoseksualne. Więc to jest trudna materia, a tak jak powiedziałem, Amerykanie są bardzo liberalni pod tym względem. Liberalni nie w sensie, że kochają wolność, tylko w tym sensie, że tę ideologię liberalną jakoś tam aprobują, więc będzie to wszystko trudne do odwrócenia.
Chociaż Donald Trump zapowiadał odwrócenie tego i dostał największe poparcie, bo już chyba ma 309 elektorów, będzie na niego w najbliższym czasie głosować, żeby już pieczątkę postawić przy tych wyborach amerykańskich, ale oceńmy może taki już prawie rok rządów premiera Donalda Tuska, o tym, co się dzieje w systemie praworządności. Już pan profesor powiedział, że to jest największe od 1989 roku łamanie tego systemu i nieprzestrzeganie prawa, ale to drugie płuco, czyli ekonomia i gospodarka, to też, jak pokazują rozmaite wskaźniki gospodarcze, to też kuleje albo zjeżdża po równi pochyłej polska gospodarka w dół. Dlaczego tak się dzieje?
No wiele jest przyczyn, ale My często nie uświadamiamy sobie, że Donald Tusk nie umie rządzić. On nie jest, on jest, to jest człowiek, który kąsa, który potrafi na skalę masową wzniecać nienawiść. Jak mówię, robi to z wielkim sukcesem. Natomiast on nie potrafi rządzić. To było przecież widać przez te dwie poprzednie kadencje. Nie do końca, bo tam w pewnym momencie wyjechał, no ale w każdym razie to były jego rządy, jego konstrukcja. I tam wtedy też się źle działo. Nie wiem, czy nie umie, ma antytalent, czy ma to po prostu w dużej pogardzie, bo to go nie interesuje. No, jego interesuje niszczenie przeciwnika. I jak powiedziałem, no, w tym jest dobry. No, gdyby za tym stoją też oczywiście takie względy polityczne. No, gdyby jemu zależało na Polsce, no to jednak swój program oparłby o kontynuację, bo za rządów Prawa i Sprawiedliwości, no jednak te wskaźniki były bardzo dobre wszystkie. Tam w którymś momencie ta inflacja się załamała czy wzrosła, prawda? No, ale później to jakoś zostało opanowane, więc te wszystkie wskaźniki były bardzo dobre. Trzeba było to oprzeć o kontynuację. Ta sama polityka, skoro przynosi dobre skutki, no to robimy to samo. No, ale wtedy by ta jego kampania taka mająca na celu zabicie przeciwnika byłaby pozbawiona jakichkolwiek podstaw. No, jak to będziemy tutaj kontynuować dzieło tych opryszków, prawda, z PiS-u, którzy wszyscy powinni za złodziejstwa i kanty pójść do więzienia. No więc zrobił to, co zrobił, bo takie są jego priorytety i dlatego to nie działa. No, ten system nie działa. No szkoda, bo to była rzeczywiście szansa, że Polska mogła wyjść z tej pułapki tego średniego rozwoju i jakoś no, zaistnieć w tym przypadku, kiedy Niemcy mają poważne kłopoty, no, Rosja, wiadomo, Ukraina i tak dalej. Więc to była duża szansa dla Polski. No ale nie, Unia Europejska postanowiła wykończyć rząd konserwatywny w Polsce i wsadzić tam swojego człowieka, oczywiście przy poparciu dużej części polskich wyborców. No i mamy znowu takie zniaczenie.
Zmienił w ostatnim czasie narrację, właściwie opowieść i zdanie w dwóch kwestiach Donald Tusk. Pierwsza kwestia związana z Donaldem Trumpem. Wyparł się swoich słów, które wypowiedział w czasie spotkania w Bytomiu. Wtedy to wiemy, ten cytat znamy. Powiedział, że służby amerykańskie stwierdziły, że Donald Trump jest współpracownikiem rosyjskich służb bezpieczeństwa. Teraz powiedział, że tak nie powiedział, ale też w sprawie Zielonego Ładu. Nie wiem, czy pan profesor zauważył, że teraz Donald Tusk mówi o tym, że trzeba korektę zrobić, że może te wszystkie ETS-y wykańczają za bardzo czy Europę, czy polską gospodarkę. I co z tego wyniknie? Czy to są słowa, czy rzeczywiście Donald Tusk przejrzał na oczy i zobaczył, że Europa idzie nie w tym kierunku, w którym powinna iść?
To są słowa, bo to jest człowiek, który gada. On gada i gada i gada. Może dlatego właśnie nie ma czasu na rządzenie. Przecież on to, co on tam powygadywał przez ten ostatni okres, a także wcześniej, to są no, w większości jakieś dyrdymały, kłamstwa. Jemu też kłamstwo bardzo łatwo przychodzi, że no, nie wiem, pani premier Kopacz już miała 800+, prawda, przygotowane. Już po prostu to miało ruszyć, tylko niedobry PiS to podkradł, prawda. Teraz tym Trumpem, to zresztą jest idiotyczne. śmieszne to, co on wtedy nawygadywał o tym Trumpie. No takich rzeczy się nie mówi, że nie wiadomo, kto wygra wybory, prawda? Nie, zawsze trzeba zachować pewną ostrożność, jak się jest politykiem o takim statusie, który ma szansę stać się premierem polskiego rządu, no to trzeba utrzymywać kontakty. Po co obrażać ludzi i mówić rzeczy, które są kompletnie nieprawdziwe. Więc on gada. To jest moja interpretacja. I za tym nic nie idzie. On się zresztą Komisji Europejskiej nie postawi. Niby dlaczego miałby się postawić? Nigdy się nie stawiał tam. Nigdy się nie stawiał w obronie Polski. Nie stawał w obronie polskich interesów. Przecież po to na ten szczyt pojechał zaraz po zaprzysiężeniu rządu. Natychmiast tam pojechali i podpisali pakt migracyjny, chociaż to przecież była rzecz bardzo niekorzystna z punktu widzenia polskich interesów. Więc sąd się nie postawi, no również z tego powodu, że nikt go tam nie będzie słuchał, bo to jest, no on nie ma tam żadnej, on tam nie ma żadnych szabel. Cała jego kariera europejska i również kariera polska w tym zakresie, w jakim zależy to od Unii Europejskiej, polegała na posłuszeństwie. On mówił zawsze to, co trzeba. Nawet jak był przewodniczącym Rady Europejskiej, to też jego takie jakieś kąśliwe uwagi o Trumpie. Z jakiej racji przewodniczący Rady Europejskiej ma kąsać prezydenta Stanów Zjednoczonych? No, co to w ogóle za zachowanie? No, bardzo proste tłumaczenie, bo to się podobało tym możnym europejskiego świata, którzy go na to stanowisko wypromowali. Europa jest wściekle antytrumpowa, w ogóle jest antyamerykańska, ale szczególnie jest antytrumpowa, więc każdy taki kopniak, jakaś drwina, to się tam bardzo podoba. No to nie tak działa, no, żeby się podobać. Natomiast mocy politycznej żadnej nie ma, no bo jak mówię, no mieć nie może.
A jak, panie profesorze, przebiegają procesy centralizacji europejskiej? Jak tam plan z Ventotene jest realizowany, czy został zawieszony na kołku?
Na razie jakoś sprawa trochę przycichła, no ale pamiętajmy, że komisja się konstytuuje przecież. Zresztą ten komisarz od Zielonego Ładu, prawda, bo już na samym początku, zanim to wszystko zostało przyjęte, to już powiedział jak car Aleksander, prawda, żadnych marzeń. Point de réveil, monsieur, prawda, będzie to wszystko kontynuowane. To a propos naszego tego poprzedniego wątku, prawda, że Donald Tusk obiecał, że tam z tym ETS-em to zrobi porządek. Więc wracając do tego pytania, na razie to jakby jest zawieszone, nie wiem na jak długo. Nie sądzę, że na dłużej. Ja myślę, że oni do tego wrócą, no bo to jest cała racja istnienia, tak naprawdę te instytucje. Powtarzam zawsze, jak się chce zrozumieć, jak działa Unia Europejska, to trzeba zacząć od wstępnego założenia, które bardzo wiele, niemal wszystko wyjaśnia. Te instytucje są zainteresowane głównie zwiększaniem swojej władzy. Wszystkie te działania polegają niekoniecznie na rozwiązywaniu problemów, ale na zwiększaniu swojej władzy. Więc wszystkie plany, które są w tym zakresie robione, myślę, że będą prędzej czy później realizowane. Niestety, bo ta instytucja, czy ten zespół instytucji jest całkowicie niewydolny. Europa słabnie, a oni tam tylko się spotykają i mówią, jaki to wspaniały okres nas czeka, bo my tutaj razem metodą wspólnotową musimy stać się międzynarodowym graczem. Nie stali się międzynarodowym graczem, są coraz słabsi i żadnych wniosków nie wyciągają, bo tam akurat mamy kontynuację. To znaczy komisja zdecydowano się, jak wiemy, wybrać na przewodniczącą komisji Ursulę von der Leyen, która była najsłabszym przewodniczącym komisji, w każdym razie za mojej pamięci, bardzo słabym, narobiła dużo złych rzeczy. Była też najgorszym w historii Bundesrepubliki ministrem obrony. No ale cóż, selekcja negatywna w Unii. Ważne, żeby robiła to, czego się od niej oczekuje, a oczekuje się właśnie więcej tego samego, więcej centralizacji, więcej zielonego, więcej genderów i tak dalej, i tak dalej.
Panie profesorze, czy tęskni pan do Brukseli, do tych korytarzy w Strasburgu?
No, wie pan, może nie tak bardzo. Oczywiście to duża, duża zmiana, bo tak, życie europosła to jest to nieustanne dzianie się. Prawda, podróże, przesiadki, samoloty, prawda, jakieś spotkania, no to takie życie dość intensywne. Ale no, z drugiej strony ja już byłem trochę zmęczony, więc to się tak, wiele rzeczy się nałożyło. No ja byłem na 15 lat w tym Europarlamencie, no to jest długo. I też zaobserwowałem u siebie takie zmęczenie w tym znaczeniu, że jakby coraz mniej widziałem możliwości działania. Takie poczucie beznadziei, że jest się w systemie, o którym wszyscy wiemy, że słabo działa, że jest do niczego, a jednak utrzymuje się ten system, a nawet wzmacnia. To taka nieracjonalność. To jest bardzo męczące. No, dla kogoś, kto zajmuje się myśleniem, tak jak ja przez całe życie i mu, prawda, płacili za zajmowanie się myśleniem, to jednak to bardzo jest dławiące i duszące.
A jaki tytuł nadałby pan, profesor, książce o Europie?
No nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, ale no powiem, że coś takiego powstaje, więc jak będę gotowy, to może zdradzę w którymś momencie tytuł.
To w takim razie czekamy na kolejną książkę pana profesora Ryszarda Legutko. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, do widzenia.
Jest godzina 8:37.